W uchu na świat kierunek północ i razem ze mną doktor nauk medycznych Jan Domitrz. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Jak to się stało, że ta północ zawładnęła twoją wyobraźnią?
Północ od zawsze właśnie mnie fascynowała. Tak naprawdę to nigdy nie wyobrażałem sobie, że może być realna. Północ była dla mnie takim światem z baśni pisanych przez Centkiewiczów. Właściwie wychowałem się na książkach Centkiewiczów. To one wzbudziły we mnie takie zainteresowanie tym kierunkiem, były tak niesamowite. Zresztą to były chyba takie czasy, kiedy w ogóle wyobraźnia małego człowieka, a myślę, że starszego też nie sięgała aż tak daleko, że można było na przykład myśleć realnie o tym, żeby postawić nogę na Spitsbergenie, już nie mówiąc na biegunie północnym, ale na Grenlandii, pójść tropami Amundsena. Rzecz na granicy bajki. Można sobie było wyobrazić, że kariera potoczy się tak, że zostanie się naukowcem i się pojedzie na przykład na Spitsbergen. Natomiast tych naukowców było kilkunastu, którzy tam mieli przyjemność dotrzeć tam, więc dla mnie to była kompletna abstrakcja. Ale to z tego się wzięło.
Ale uciekałeś za horyzont Bałtyku. Bałtyk nie był granicą.
Nie, Bałtyk nie był granicą. Ta historia z tą północą długo wydawała mi się historią niemożliwą do zrealizowania. Ojcem mojej przygody z morzem jest białostoczanin Waldek Mieszkowski. Wszyscy znają Waldka, no to przecież wiadomo, shantyman.
Postać rozpoznawalna.
Rozpoznawalna, tak. I on, jak pewnie dziesiątkom albo setkom, a może i więcej osobom, zaszczepił bakcyla pływania. Ja w 1997 roku, to był taki znamienny rok, bo i specjalizację w tym roku zdawałem, i doktorat obroniłem, a w wakacje popłynąłem sobie z Waldkiem na Zawiszy w rejs. To był mój pierwszy kontakt z morzem, taki pod żaglami. Nie łeba, piaseczek. Pierwsza taka przygoda z morzem, oczywiście specyficzna, ponieważ żeglowanie na Zawiszy z takim klasycznym żeglarstwem ma to niewiele wspólnego, oprócz tego, że jest się na morzu. A może ma coś wspólnego z żeglarstwem, ale takim bardzo... w pojęciu takim starodawnym, to znaczy właściwie ja byłem takim...
Majtkiem pokładowym?
Majtkiem pokładowym, tak, ponieważ to był udział w regatach, były to regaty Tall Ship Races, płynęliśmy z Trondheim do Gdyni, trwało to miesiąc. Była to taka przygoda, ponieważ ci, którzy pływali na Zawiszy, wiedzą, że jest to bardzo spartańskie warunki. To są naprawdę warunki, kiedy się mieszka w takim kubryku, gdzie te kilkadziesiąt osób śpi właściwie w jednym kubryku. Wstają, chodzą na warty, ciągają szoty, stawiają żagle, mokną, gotują. Właściwie wszystko dzieje się w takiej zamkniętej przestrzeni. Można sobie tak wyobrazić, że tak żeglowali ludzie 200 lat temu. Więc to takie było moje pierwsze spotkanie. Natomiast to, co mnie urzekło, to przede wszystkim, oprócz ciężkiej choroby morskiej, to urzekło mnie towarzystwo, ludzie na tym morzu, ten klimat. No i wtedy spotkałem Waldka. I to był taki moment, kiedy z Waldkiem zaczęliśmy się spotykać. Waldek przyjeżdżał do Białegostoku bardzo często z okazji kopyści. Spotykaliśmy się z Waldkiem.
I rozmawialiśmy.
I pamiętam właśnie taki wieczór, kiedy powiedziałem Waldkowi, że wiesz, Waldek, ja to miałem kiedyś takie marzenie właściwie, to jest takie abstrakcyjne marzenie w ogóle, bo się nigdy nie ziści, ale wiesz co, ja bym chciał kiedyś popłynąć tak na północ, na przykład na Spitsbergen. A Waldek mówi, ale jaki to problem? I to właściwie od tego wszystko się zaczęło. To był gdzieś 2000 albo 1999, a w 2001 roku popłynąłem na Spitsbergen. Zebrałem ekipę, która w wieloetapowym rejsie płynęła z Hammerfestu, to jest taka daleka północ Norwegii, na Spitsbergen. I wracaliśmy do Tromsø.
Co sprawia, że chcesz miesiąc spędzić na otwartej przestrzeni, gdzie widoki po horyzont, ktoś powie, że są przez miesiąc niezmienne?
Ja ci na to pytanie nie odpowiem, bo to jest tak, że człowiek żeglując, często wisząc na relingu, wynicowując się na drugą stronę, człowiek sobie zadaje często pytanie, za jakie kary ja tu jestem?
Tak? Co ja tu robię?
Co ja tu robię? Nie? I zawsze ktoś, jak jest obok ciebie, to odpowiada na to pytanie za własne, ciężko zarobione pieniądze. Powiem tak, właściwie to jest taki sposób na sprawdzanie siebie. To już może nie ten rejs za Wiszą, tak? Bo no, po takim przedsionkiem do tego wszystkiego. Ale wszystkie te rejsy mają to do siebie, że oczywiście, można na Spitsbergen albo na Grenlandię popłynąć statkiem wycieczkowym, stabilizowanym, można polecieć samolotem i można się tam przechuśtać i coś zobaczyć, coś dotknąć, też mieć poczucie, że się było na Spitsbergenie. Natomiast zrobienie czegoś takiego, szczególnie w tamtych czasach, wtedy nie pływał nikt albo pływał bardzo rzadko, raz na kilka lat ktoś się porywał na przykład na taki Spitsbergen. I to był taki Mount Everest, tak? Ja zawsze swoim dzieciom mówię, że każdy ma swój Mount Everest. To nieważne, że już tam byli przed nami, że to już ktoś zrobił. tylko to ważne jest, żeby własnymi siłami dotrzeć w jakieś miejsce. Miejsce są niesamowite, to powiem tak, zapach, klimat, ludzie są inni. To jest specyficzne doświadczenie. Ja właściwie ktoś, kto nie był w Arktyce, tam trzeba to poczuć. To wisi w powietrzu. To nie jest rzecz, którą się da tak prosto opisać, no bo oczywiście są góry lodowe, są lodowce. No i właściwie tyle, tak? No może jeszcze są misie polarne, różne rodzaje ptactwa, którego u nas nie spotkamy. Jest w tej północy coś takiego, co na przykład Amundsena pchało do tego, żeby tam być i wędrować przez tą najpierw Grenlandię, a potem zdobywać biegun północny. To jest magnes, to jest coś w rodzaju zdobywania gór.
Jesteśmy u początku spełniania marzenia o wyprawie na Spitsbergen. No to jak to organizowałeś?
To były takie czasy bardzo spartańskie. Istniała taka instytucja jak Centrum Wychowania Morskiego ZHP w Gdyni. Waldek Mieczkowski był tego szefem. Ona była armatorem jachtów, między innymi Zawiszy Czarnego, ale my popłynęliśmy takim pięknym, starym, fajnym, mocnym jachtem Zjawa 4. Nie wiedziałam, że to jest tak proste, że po prostu trzeba chcieć.
A wydawało się na początku marzeniem nie do spełnienia.
Nie, to w ogóle nie do spełnienia. To w ogóle było coś, co nie wchodziło w grę.
Z marzenia trzeba przejść do realizacji. Wtedy się okazuje, że się daje.
Daje się, tak.
Z Białegostoku dokąd najpierw?
Podróżowaliśmy z Gdyni promem do Szwecji, a potem na Czubek, do Hammerfestu, tam na samą północ, to już nie pamiętam ile, ale długo się jedzie, bo to przez całą Skandynawię trzeba przejechać. Podróż była niesamowita, ponieważ zaczęła się od tego, że zrobiliśmy potężne zakupy. Kiedy przyjechał po nas busik i pan kierowca powiedział, że on jest samochodem osobowym i on zabierze tylko osoby i podręczne bagaże. No pamiętam, że udało nam się trochę przemycić pod siedzeniami. Konsekwencją tego było to, że jak przyjechaliśmy do tego Hammerfestu, musieliśmy zrobić kolejne zakupy. Bolało. Bolało z dwóch powodów. Pierwszy to wiadomo, to były ceny, które w Norwegii były wielokrotnie wyższe. To był 2001 rok. To też ta przepaść trochę zmalała. Ale pamiętam te zakupy, które robiliśmy i takim symbolem tego naszego rejsu była jojka. To była konserwa, którą kupiliśmy. Do tej pory toczymy spory, co to było. Jojka to były takie pulpeciki w jakimś sosie, ale to było najtańsze. I kupiliśmy tego rzeczywiście dosyć dużo na ten rejs. Rejs trwał 3 tygodnie, więc te zakupy musiały być duże. I nie wiem, czy jojka by nie była jedzeniem dla psów, tak naprawdę. Do tej pory toczymy spory, czy to nie było jedzenie dla psów, ale tą jojką żywiliśmy się przez ten miesiąc w różnych wersjach.
Tam wszyscy przeżyli.
Wszyscy przeżyli, nie szczekali potem. Pukaliśmy tą jojkę z tego sosu, bo to był taki sos lekko pomidorowy. Dodawaliśmy różne możliwe przyprawy, wszystko zawsze smakowało tak samo. No ale jak widać, można. Problemem było to, że my nie znaliśmy norweskiego i właściwie kupowanie konserw czy czegokolwiek było też taką potężną barierą, bo to właściwie nie wiedzieliśmy, co kupujemy w dużej mierze. Oczywiście no, podstawowe rzeczy byliśmy w stanie rozpoznawać, ale konserwy, jakieś przetwory, to była...
Loteria.
Loteria, tak. Tylko trzeba mieć świadomość, że płynęliśmy w takie miejsce, gdzie zakupów nie można było już zrobić. To był ostatni moment, w którym mogliśmy kupić coś, co potem przez te kilka tygodni jedliśmy, więc to była niesamowita przygoda, która rozpoczęła nasz rejs.
Zanim dotarliście do tego miejsca, gdzie czekała na was zjawa, mieliście szansę rozejrzeć się po tej Norwegii, po tych miejscach, przez które przejeżdżaliście?
To była taka piękna podróż, szczególnie ten końcowy odcinek, ta tundra, te renifery tamtejsze, stadami biegające. To jest nieopisywalne, tego się nie da opisać. To trzeba zobaczyć, poczuć, przeżyć. Z temperaturą, z zapachem, z poczuciem tego, że jest się za kręgiem podbiegunowym, z tymi meszkami, które tam są wszechobecne.
Jakie to były miesiące?
To był lipiec, tak? Startowaliśmy na początku lipca. Góry, zieleń, fiordy. No ale co ja mogę o fiordzie powiedzieć? Piękna rzecz.
Zachwyt.
Piękna rzecz. No. Nie jestem poetą, więc trudno, nie będę rozpisywał się na temat koloru wody, czy koloru gór, czy zieleni drzew. Natomiast jest to po prostu niesamowite.
Po drodze nocowaliście
Nie, nocowaliśmy. To było ciurkiem. Nocowaliśmy na promie wieczorem. Wsiedliśmy na prom, spędziliśmy noc na promie i potem dalej w Hammerfestie czekała na nas już zjawa, gdzie przejęliśmy zjawę.
A Hammerfest to jest miasteczko?
To jest miasteczko, tak. To jest port. To jest dalej wysunięty na północ port. Dalej już właściwie jest tylko już Nordkap. Nordkap nie jest portem. Nordkap to jest taki czubek. tam płynęliśmy. Bo pierwszą rzeczą oczywiście każdy chce być na Nordkapie. My nie pojechaliśmy tam, my po prostu podpłynęliśmy. No i nie zobaczyliśmy Nordkapu.
Zamglony?
Bo była taka mgła, że my na podstawie GPS-u zrobiliśmy sobie zdjęcie, miejsce, w którym...
Uwierzyliście, że to tam.
Że to tam, tak. Bo byliśmy pod Nordkapem, byliśmy pod tym przylądkiem, nie? Nie widzieliśmy nic.
Ale w Hammerfeście wsiedliście już na zjawę.
Tak, to już na zjawę, tak. Już zjawą tam popłynęliśmy na ten Nordkap, ale nic nie widzieliśmy. To był początek. Pamiętam, że ja się obudziłem gdzieś w okolicach Wyspy Niedźwiedziej.
Wyspa Niedźwiedzia w swej nazwie odnosi się do mieszkańców?
Nie, właściwie tam już niedźwiedzi nie ma, bywają od czasu do czasu, natomiast to jest taka nieduża wyspa po drodze z lądu na Svalbard, tak? Bo Spitsbergen to jest taka wyspa, która jest częścią Svalbardu, tak? Czyli tam jest wiele tych wysp. Pierwszą taką wyspą, którą się spotyka, to jest Wyspa Niedźwiedzia, to jest taki orientacyjny punkt. Tam nie ląduje się, tak? Bo tam właściwie nie da się podpłynąć do brzegu, bo nie ma żadnego pomostu, nie ma gdzie rzucić kotwicę. Może kotwicę może było, może, ale właściwie, ponieważ jest to bezludna wyspa kompletnie, to właściwie jest tylko taki punkt do odhaczenia. Ja pamiętam, że właściwie to był taki słoneczny dzień i to był pierwszy moment w tej podróży, kiedy ja wyszedłem na pokład i spojrzałem, o Jezu, jak pięknie.
Czy na takim rejsie masz czas, żeby się zachwycić tym, co piękne dookoła ciebie?
Tak naprawdę pływa się po to, żeby tego posmakować. Tylko, tak jak powiedziałem, tam trzeba popłynąć, spojrzeć i poczuć to. Wszędzie jest woda, wszędzie jest biel gór lodowych czy lodowców, zieleń tundry, trochę ptaków innych niż u nas, bo są jakieś tam maskonury, jakieś skuły czy inne ptaki. Ryzyko spotkania niedźwiedzia, konieczność posiadania broni, jeżeli się schodzi na ląd. No i tak to mniej więcej wygląda. Więc...
Ale za każdym razem światło inaczej odbija.
Okej, okay, tak. No, mam sporo zdjęć, ale powiem tak, że nawet niespecjalnie te zdjęcia oglądam, bo to, co zostało mi w głowie i ten zapach tego miejsca...
Jest ważniejszy.
Jest ważniejszy. Nawet dzisiaj próbowałem zerknąć na zdjęcia, sobie przypomnieć. To powiem tak, popatrzyłem na te zdjęcia, mówię, jakie one płaskie. Jak one w ogóle nie korespondują z tym, co ja pamiętam.
Co zostało w tobie.
Tak? Podpłynięcie na przykład pod lodowiec i usłyszenie, jak odrywa się taka wielka skała, leci do wody. Wow!
To było bezpieczne?
Chyba tak!
Przeżyliśmy. Kropka. W trakcie rejsu na Spitsbergen minęliśmy Wyspę Niedźwiedzią.
Wyspa Niedźwiedzia. No i potem docieramy do Spitsbergenu i pierwszym naszym takim miejscem, które chcieliśmy odwiedzić, to był Horsund. Horsund to jest taka zatoka, gdzie jest baza Polskiej Akademii Nauk. No i to była baza, w której toczy się akcja jednej z książek Centkiewiczów. I to było właściwie takie miejsce must have. Bez tego to w ogóle ta wyprawa by się nie liczyła. Ale pamiętam reakcję naszego kapitana, gdy powiedzieliśmy, że my chcemy do bazy. Zresztą tym prowokatorem byłem ja. I to był jeden z momentów, kiedy powstał bunt na pokładzie. Porwaliśmy jacht. Kapitan poszedł spać, a my wpłynęliśmy do Horsundu i obudziliśmy go przed rzuceniem kotwicy. Wywołaliśmy bazę, oni nas zaprosili i to było niesamowite spotkać te kilkanaście osób, które tam śmiesznie, no bo tam trzeba pamiętać, że w lipcu tam nie ma nocy. Tam jest dzień polarny, więc kapitan, to była noc, ale był dzień. Kapitan spał, ale my w tą noc, ale dzień wpłynęliśmy do Horsundu. Mieliśmy przyjemność zejść na ląd, spotkać polarników, porozmawiać trochę z nimi, poczuć taki klimat, takiej bazy
badawczy,
pójść z nimi na spacer na lodowiec Hansa. To dosyć niebezpieczny, z takimi szczelinami, ale oni to nam pokazali, oni tam byli jak w domu.
Znali swoje trasy.
Znali swoje, tak. I to było fajne spotkanie się z czymś, o czym marzyłem.
I pewnie dla nich wy też byliście frajdą,
tak,
bo oni
tak.
Tam spędzają długie miesiące.
Tak, jak się podróżuje na północ, to jest to taka obopólna korzyść, bo potem podróżowaliśmy jeszcze też po Grenlandii i innych miejscach takich odległych i tak jak dla nas było atrakcją spotykanie się z tubylcami różnymi, czasami byli badacze, ale często byli tam mieszkańcy, to dla nich też byliśmy zawsze atrakcją. Spędziliśmy tam jedno popołudnie, no i popłynęliśmy oczywiście dalej. Odwiedziliśmy taką fajną miejscówkę, to był Barentsburg. Barentsburg to jest radzieckie miasto z pomnikiem Lenina, gdzie górnicy fedrują węgiel rosyjski i ten węgiel wsypują chyba z powrotem do kopalni w Rosji, bo to już była Rosja, to już było po pierestrojce. To było niesamowite spotkanie z taką północną Rosją, gdzie była na przykład wielka hala sportowa z lodowiskiem dla tych górników. Ci umorosani górnicy, osiedle.
Robotniczy klimat północy.
Robotniczy klimat północy, taki niesamowity. No i kolejnym etapem była stolica. Stolicą Spitsbergenu, Longer w stolicy mieszka pewnie z 700 osób. to jest terytorium wyjęte spod jurysdykcji jakiegokolwiek państwa. To jest takie terytorium międzynarodowe, zarządzane przez gubernatora. Gubernatorem najczęściej jest Norweg, natomiast to jest teren niczy. To był taki właśnie przedsmak klimatu północy. No, na przykład to, że w takim longer przed każdym sklepem, bo tam było trochę sklepów, trochę pubów, są stojaki. W tych stojakach stoją sztucery. Po prostu każdy, kto wchodzi do knajpy albo do tego zostawia swój sztucer przed, żeby w sklepie mu nie przeszkadzał. No i druga rzecz, jak się wchodzi do sklepu, to się zdejmuje buty. To jest wiosna, właściwie lato, jest mokro, jest błoto, wszechobecne błoto, więc po prostu, no, żeby nie nosić tego błota, to się po prostu normalnie do każdego sklepu, do każdego przybytku wchodzi bez butów, więc to jest też takim charakterystycznym elementem. Pamiętam, że w Longer spotkaliśmy też takiego polskiego naukowca. Nam bardzo dużo na tym Spitsbergenie opowiadał i zabrał nas w tundrę na wycieczkę. To właściwie jedna z takich nielicznych okazji, kiedy można było pójść po prostu w tundrę na tym Spitsbergenie. Podstawowy problem, my nie mieliśmy własnej broni. Mogliśmy pływać jachtem i to było bezpieczne, natomiast schodzenie na ląd globalnie jest bez broni.
Pewnym ryzykiem.
Nie, jest niezgodne z przepisami. Czyli właściwie, jeżeli wychodzisz poza obręb miasta, powinieneś mieć ze sobą broń, sztucer. Oczywiście trzeba mieć świadomość, że niedźwiedzie, które są tam głównym zagrożeniem, są pod ochroną i zastrzelenie niedźwiedzia jest wielkim przestępstwem, czyli właściwie to skutkuje natychmiastowym wydaleniem ze Svalbardu. To wygląda mniej więcej tak, że jeżeli masz problem i jesteś szczęściarzem, masz telefon satelitarny i dzwonisz po pomoc, że goni cię niedźwiedź. No to oni mówią, okej, to uciekaj szybko, możesz go odstraszać. My helikopter po ciebie przyślemy, ale w przyszłym tygodniu. Tak, bo na razie nie mamy żadnego wolnego helikoptera. Ale jak zastrzelisz niedźwiedzia, to godzinę później już będzie i gubernator, i helikopter, i policja, a ty dwa dni później opuścisz Svalbard, bo nie aż zabicie niedźwiedzia jest tam naprawdę wielkim przestępstwem. No ale no tak jest po prostu, no i z tym trzeba się liczyć, ale Svalbard jest dnem ciepłego morza. I niesamowitą rzeczą jest ilość takich artefaktów, czyli tych odcisków w kamieniach, muszli, liści. Ale to jest to po prostu wszędzie, tak? Jak u nas się właśnie jedzie w Góry Świętokrzyskie, żeby gdzieś tam jakiś kamyk znaleźć, to tam to po prostu wystarczy wyjść kawałek w tą tundrę, znaleźć miejsce, gdzieś jakaś skała kruszy. I to jest taki kontakt z prehistorią. To jest też niesamowite. Z Longer popłynęliśmy na wyspę Mofen. To już jest właściwie najdalsza szerokość, którą osiągnęliśmy, bo to powyżej 80 stopni. Bardzo blisko od bieguna północnego. I to jest wyspa Morsów. To jest takie niesamowite miejsce, gdzie jest to rezerwa de facto. Taka płytka wyspa wystająca z morza, na której po prostu te cielska morsów leżą. Te morsy pływają wszędzie. Jak przypływa łódka, to one są bardzo ciekawskie. Przypływają, można je oglądać. I wróciliśmy do Olesundu. Stare górnicze miasto, obecnie baza turystyczno-badawcza. To jest miejsce, skąd Amundsen wyruszył swój ostatni lot balonem w wyprawie ratowniczej. Nie jest pomnik Amundsena. No ale to właśnie takie miejsce, gdzie można dotknąć takiej historii polarników, gdzie stały te sterowce i skąd startowały w kierunku bieguna północnego. No to tak naprawdę to było niedawno, początek XX wieku, więc to tak naprawdę to nie było dawno. Tam docierali ludzie. My w tej chwili mamy taką możliwość, że to jest dla nas w zasięgu. Natomiast fajnie to było to, że wtedy jeszcze jak podróżowaliśmy, to mentalnie dla nas był to taki duży challenge, duże wyzwanie, duża przygoda.
Na Spitsbergenie, gdzie się skończyła wyprawa?
Wróciliśmy do Tromso. Słowo o Tromso. Niesamowita przyjemność stąpania z powrotem po lądzie. Dalej z powrotem busikiem wróciliśmy do Polski i to było już proste i łatwe.
Mnie jeszcze ciekawi taka rutyna dnia na jachcie.
Nie ma dnia. Po pierwsze, żyjesz w świecie, w którym nie ma nocy. To jest złudne, bo na przykład jak chcesz zadzwonić do kogoś, to możesz się naciąć, że jest akurat trzecia w nocy, a słońce świeci, a ty dzwonisz. Ale na jachcie, w szczególności w takich wyprawach, kiedy płynie się dzień, dwa, tydzień, bo powrót trwał na przykład 5 dni bez przerwy. Już się nie zatrzymywaliśmy do Tromso. No to żyje się rytmem wacht. Wachty są 4-godzinne. Jedna jest gambuzowa, czyli odpowiedzialna za jedzenie. A 3 wachty muszą ten jacht prowadzić, czyli masz 4 godziny pracy, prowadzenia jachtu, obsługiwania żagli, prowadzenia nawigacji i 8 godzin snu. I tyle. I tak się żyje. Po prostu dzień trwa właściwie, można powiedzieć, 12 godzin. 8 godzin śpi najczęściej, no bo jak się wychodzi z wachty, najczęściej jest się bardzo przemarzniętym. jest zimno, mimo że byliśmy do tego przygotowani. Oczywiście właściwy ubiór jest podstawą, tam się bez tego nie da przeżyć. Natomiast niesamowitą rzeczą jest to, że potem idzie się na te 8 godzin spać, wstaje się, spędza się kolejne 4 godziny za sterem i się znowu idzie spać. I tak wygląda rutyna dnia. Oczywiście w międzyczasie są posiłki. Czasami na te posiłki się wstaje, czasami się te posiłki je na wachcie, bo tak jest wygodniej. Bardzo często, jeżeli jest zła pogoda, to niekompletnie człowiek się rozbiera. Nie to, że się niekompletnie ubiera, tylko na przykład po wachcie zdejmuje się sztorm, jaki właściwie w tym, co stoi, się wrzuca się do łóżka i te 8 godzin próbuje się przetrzymać do kolejnej wachty. Bo ubranie na przykład w sytuacji, kiedy jest duże zafalowanie, jest wyzwaniem, tak, żeby wciągnąć spodnie i nie rozbić sobie głowy. Więc ułatwia sobie sprawę tym, że się przez jakiś czas śpi w tym, co...
Nikomu to nie przeszkadza.
Nikomu to nie przeszkadza.
Na tyle urzekła cię ta wyprawa na Spitsbergen, że zorganizowałeś kolejną.
To są ludzie, z którymi pływałem, bo to jest tak, że Spitsbergen, no to można by zacząć od Waldka, potem towarzystwo, z którym popłynąłem, skrzyknęło się i postanowiliśmy popłynąć znowu na północ. Dalej na północ się już tutaj nie dało, no ale wołała nas Grenlandia, wyspa, którą w ramach wprawki do zdobycia bieguna północnego Amundsen piechotą przekroczył. No, piechotą nie odważyłem się jeszcze zrobić Grenlandii, natomiast żeby tam dotknąć tej zielonej wyspy, to bardzo korciło. No i 3/4 ekipy szpicbergeńskiej znalazło się na jachcie
Reykjavik
Grenlandia, Sondefjord. To była niesamowita wyprawa, bo kapitanem był Henryk Wolski. Ci, którzy interesują się żeglarstwem, wiedzą, że jest to taki ciekawy człowiek, który jako pierwszy Polak, a trzeci w historii człowiek, zrobił kółko dookoła bieguna północnego morzem. Nie zrobił tego w jednym odcinku, ale ten odcinek Reykjavik, Grenlandia zamykał koło. I my mieliśmy przyjemność mu towarzyszyć w tym.
To też była zjawa?
To też była zjawa, tak. To była zjawa. To jest niesamowity jacht i bardzo trzymam kciuki za to, żeby on jeszcze dalej pływał, bo ma teraz przejściowe kłopoty, ale mam nadzieję, że będzie pływał.
Pod powiekami co zostaje z tej trasy Reykjavik, Grenlandia?
No nie, no Grenlandia jest czymś innym niż... No Reykjavik, no znaczy no Islandia, nie będę opowiadał o Islandii, bo powiedziałem tak, w stosunku do Grenlandii jest to banał. Banał, choć piękny, bo wodospady, gejzery, góry. Tam byliśmy z 3 dni w Reykjaviku. Sam Reykjavik jest bardzo fajny. Te wielkie statki wielorybnicze, które stoją tam chwale. Takie czarne, wielkie statki z harpunami, one tam stały, ponieważ oni wtedy nie łowili wielorybów, ale to taki jest klimat tych czasów wielorybnictwa, tego zapachu łoju, ciężkiej pracy, przygody, awanturnictwa, wszystkiego. Zresztą jak się spotyka na takiej Grenlandii, nie? Spotyka się tych ludzi, którzy tam mieszkają bądź pracują, to oczywiście są albo Inuici, czyli Eskimosi, niepoprawnie politycznie mówiąc, albo Duńczycy. Wielu z nich uprawia bardzo dziwne zawody, na przykład są nurkami, pracują przy układaniu rurociągów, pracują, spawają, to wyzwanie, challenge, to oni są tymi poszukiwaczami złota. To tylko tam ich można spotkać. To są wszystko tacy ludzie żądni mocnych wrażeń.
A Grenlandia?
Grenlandia jest wielką wyspą. Henryk Wolski stworzył taką ideę pływania concept sailing, tak? Czyli pływanie z pomysłem. I my płynęliśmy, oprócz tego, że on zamykał te swoje kółko dookoła bieguna północnego, to płynęliśmy szlakiem Eryka Rudego. To był taki buntownik, kilka głów ściął, no i uciekł najpierw na Islandię. Tam stworzył własną wioskę, właściwie bazę, królestwo, ale chyba tam też narozrabiał i musiał uciekać. Odkrył Grenlandię. Eryk Rudy, szlakiem jego miejsc, gdzie on lądował, był. My sobie po prostu płynęliśmy, szukając jakichś takich miejsc. Pływać trzeba po coś. To nie jest kwestia po to, żeby tylko tam
zrobić
robić kilometry, te mile tłuc tam i mieć tam odhaczone, tylko rzeczywiście coś zobaczyć, dotknąć, pomyśleć, porozmawiać.
Z jakąś ideą.
Zastanowić się, jak to mogło być, bo to jest rok 980 któryś. Tam z 24 łodzi wikingów, które ruszyły, tylko 12 dotarły na Grenlandię. Eryk dotarł i założył tam pierwszą osadę. A stamtąd prawdopodobnie wikingowie dalej ruszyli, dotarli do Labradoru, czyli dotarli właściwie przed Kolumbem długo, dotarli do Ameryki Północnej. I to jest bardzo prawdopodobne, patrząc na to, jakie są ślady. Grenlandia jest takim miejscem, no znowu mam problem o tym, żeby opowiedzieć, bo to można opowiadać o zdarzeniach, można opowiadać o lodowcach. Można opowiadać o tym, jak się można wykąpać na przykład w ciepłym źródle. Można spędzić popołudnie na przykład w sadzawce, w której po prostu woda jest ciepła. Można płynąć 3 dni po to, żeby zobaczyć jedyne na Grenlandii drzewo wielkości 1,5 metra, bo tam jest jedyne, to jest Christmas tree, oni to nazywają. Jest jedyne drzewo, które ma tam, może z 2 metry ma, ale to jest jedyne drzewo, bo drzewa na Grenlandii mają 15 centymetrów. To są drzewa, bo to są sosny, są brzozy, no bo taki klimat. Natomiast samo pływanie i samo obcowanie z tą naturą, spotkanie wielorybów, delfinów, no to jest właśnie to. Mam problem, żeby słowami wyrazić to, co można tam czuć.
Podróżowaliśmy z Reykjaviku na Grenlandię.
Po tej Grenlandii 2 lata później polecieliśmy na Grenlandię do Sondefjord i stamtąd z Jawą popłynęliśmy do Kanady. Popłynęliśmy przez Zatokę Hudson do Churchill. To jest taka głęboka północ Kanady. Po drodze odwiedziliśmy ziemię Baffina. O tyle to było ciekawe, że było to pierwsze lądowanie polskiego jachtu na ziemi Baffina. Nigdy tam polskiego jachtu nie było. Więc są jeszcze takie miejsca, gdzie można być pierwszym. Oczywiście, czy to jest wielki wyczyn pod względem technicznym, logistycznym? Pewnie nie.
Ale satysfakcja
jest. Ale satysfakcja jest, tak, że można takie miejsca odwiedzić. W ogóle lądowanie, ziemia Baffina to jest część Kanady. To jest stan, który się nazywa Nunavut, mieszkają tam Inuici. Wylądowaliśmy, przypłynęliśmy dingi na brzeg, no ale wpłynęliśmy na teren Kanady. Normalnie wyobrażam sobie, że jest celnik, jest pogranicznik,
ktoś
sprawdzanie dokumentów, zagląda. Nie, schodzimy do tej Kanady, a to nikt nas nie wita, nikt nas nie pilnuje.
Nie weryfikuje.
Nie weryfikuje, no więc my usiłujemy z tymi tubylcami się dogadać. No comprende. Nikt tam oczywiście w językach cywilizowanych nie rozmawia, rozmawiają w swoim narzeczu, ale na słowo szeryf pokazują nam domek. To idziemy do tego domku. Ten domek taki mały, więc my tam puk, puk, zamknięte. Taki mały chłopiec bierze nas za rękę, prowadzi z tyłu. Z tyłu jest piękna szklarnia i drobna blondynka podlewa pomidory. I my mówimy, że my tutaj jesteśmy jachtem i że właściwie szukamy jakiegoś biura. Ona mówi, chwila, moment. Zniknęła w domku, no i wychodzi. Kapelusz, takie bryczesy, buty, rewolwer na takim czerwonym sznurku, po prostu kanadyjska konna. Tak, i ona mówi, że ona tu jest szeryfem i że jaki problem? Byśmy się chcieli odprawić. Wyciąga telefon komórkowy. Okej, wszystko wiem, dajcie paszporty. Taki był nasz kontakt z tą północną Kanadą. Kompletna improwizacja, zdziwienie właściwie wszystkich. Na ziemi Baffina byliśmy krótko, byliśmy tam właściwie dobę. Mieliśmy właściwie jakiś tam ambitny plan przepłynąć Zatokę Hudson. Płynęliśmy 7 dni pod żaglami w sztormie. Wiało od 10 do 12. Miochało nami strasznie. Mieliśmy świadomość, że w promieniu 1000 kilometrów nie ma nikogo, bo tam po prostu się nie pływa, nie? Do czasu pływają statki, które zboże z Kanady wywożą. Tylko że trzeba mieć świadomość, że jacht jest bezpieczny na morzu. Jeżeli dookoła nie ma lądu, wysp, kamieni, to właściwie sztorm dla porządnego jachtu nie stanowi wyzwania. Oczywiście nie jest na nim miło w takich warunkach. Pamiętam, że jachty mieliśmy wtedy skrócone, 3 godziny pracowaliśmy. I tak jak ja ciężko choruję na morzu, to przez ten tydzień praktycznie w ogóle nie chorowałem. Czyli to wyzwanie, że przez 3 godziny trzeba utrzymać ten ster, walczyć z tym wiatrem.
Pełna mobilizacja.
Pełna mobilizacja, taki właściwie tak pełna adrenalina. 3 godziny i właściwie w tym mokrym sztormiaku do łóżka. I potem znowu po tych 6 godzinach znowu na pokład i tak przez 7 dni, chyba sztorm trwał trochę krócej, ale 7 dni rejsu przez kompletne bezludzie, kompletną pustkę. Ocean, właściwie po horyzont plus jeszcze na radarze żadnego punktu zaczepienia. I pamiętam ta satysfakcja, kiedy dotarliśmy do Churchill w Kanadzie. Pamiętam, że znowu jasno, 4 rano, o godzinie 5 rano, burmistrz, cała rada Churchill już witała nas. To w ogóle dla nich jest niesamowity zaszczyt i w ogóle są bardzo cieszą i w ogóle są zdumieni, że ktoś w ogóle tutaj przypłynął. No i oczywiście pojawił się również agent turystyczny, który mówi, świetnie, przypłynęliście tutaj, jesteście mile widziani, mam dla was specjalny prezent. Niedaleko morze wyrzuciło białugę, czyli miejscowego wieloryba. I na nim żeruje niedźwiedź. Zabieram was w podróż. Jedyne $100 od głowy. No, $100 od głowy, ale mówimy, a możemy to, bo 4 rano, 7 dni w morzu. A on mówi, nie, bo skończy jeść i sobie pójdzie. Dzisiaj. Mówi, no nie, no, a może jutro, a może po południu. Nie, teraz. No i zabrał nas takim wielkim samochodem, żeby można było obserwować te niedźwiedzie. Z perspektywy najpierw 500 metrów pokazuje nam białą kropkę. Mówi, tam jest niedźwiedź, zobaczcie. No i wy oczywiście tam po 100 zdjęć każdy zrobił tej białej kropki, podjechaliśmy 250 metrów, znowu ta większa kropka to już ten biały niedźwiedź. Znowu kolejne 100 zdjęć, podjechaliśmy na 100 metrów, już tego niedźwiedzia jakoś widać.
Zarysy są.
Zarysy są, podjeżdżamy na 50 metrów, no potem podjeżdżamy na 1,5 metra, stajemy obok niedźwiedzia, ten niedźwiedź na nas nie zwraca uwagi, robimy zdjęcia. No i wszyscy tacy szczęśliwi wracamy. A jeden z naszych kolegów powiedział, że on $100 w życiu nie zapłaci za to, żeby jakiegoś niedźwiedzia oglądał, on niedźwiedzia widział w zoo. Wracamy, no i tacy wszyscy napaleni z tymi zdjęciami. I on pyta się, no dobra, to widzieliście tego niedźwiedzia? A mówi, no zobacz zdjęcia. On wyciąga aparat, nam pokazuje, mówi, tu 3 były przy tym śmietniku, wiesz, dzisiaj. Cała tajemnica tego, że tak powiem, PR-owego rozegrania, że dzisiaj musimy pojechać, bo tam te niedźwiedzie po prostu chodzą po ulicach. Tak jak w Białymstoku. Churchill był też takim miejscem, gdzie pierwszy raz widziałem zorzę polarną. To było niesamowite. To pamiętam, że był sierpień. Pamiętam, że był już kawałek nocy. Po prostu niebo grało wszystkimi możliwymi kolorami. Fajne było to, że my nie pojechaliśmy tam polować na zorzę polarną. Że co to jest? Co tu się na tym niebie wyprawia? Kto mi to niebo tutaj podświetlił? Po chwili dopiero uświadomiłem sobie, że to jest zorza polarna. I to jest piękne, że takie doświadczenia zdarzają ci się właściwie przypadkiem.
Jako niespodziankę.
Dostajesz taki gratis, nie? Z podróżowania.
Jak właśnie myślisz o tych podróżach, o tych rejsach, to taka największa wartość, jak spoglądasz na to doświadczenie, które dzięki nim zdobyłeś, to takie poczucie, że potrafisz sobie poradzić w każdej sytuacji, z każdym wyzwaniem?
Nie wiem, co mi to dało. To mi na pewno uświadomiło, że marzenia można realizować. Wystarczy trochę determinacji. Później właściwie, jak już się to zacznie robić, to staje się to coraz prostsze. To jest takie budujące dla siebie. Natomiast ja miałem szczęście. Szczęście spotkać ludzi, bo tak opowiadałem. To właściwie jest tak, że z każdym etapem spotykasz ludzi, z którymi chcesz dalej podróżować. Tak to trwa. Teraz pływam ze swoimi dziećmi, z Janką i z Antkiem i nadal mam takie wrażenie, że ja jestem pewną cząstką, która zabiera kolejne osoby i zaraża...
Bakcylem podróżowania.
Bardzo chciałem, żeby moje dzieci, żeby zobaczyły to, poczuły, bo tam jest magia jeszcze. Wspomnienia czasów, kiedy te żaglowce odkrywały nowe lądy.
Też wspólnota działania razem.
Tak, to bardzo łączy ludzi, którzy są na tej małej powierzchni. Bardzo weryfikuje.
Trzeba mieć do siebie zaufanie.
Tolerancję, dużą tolerancję na słabości. To jest chyba fajne. Czujesz się częścią wspólnoty. Coś w tym jest. Może to głupio zabrzmi, ale człowiek po takim rejsie czuje się lepszy. Mówi, okej, zrobiłem to.
Kolejne wyzwania do osiągnięcia?
Marzenia to mam takie, żeby spróbować z dziećmi popłynąć nawet na Bałtyk. Tak, bo Bałtyk jest piękny, Gotlandia, Bornholm, zacząć pływać w takie miejsca z dzieciakami.
Trzymam kciuki za spełnienie tego marzenia. Bardzo pięknie dziękuję. Gościem Ucha na Świat, pasjonat rejsów, jeśli nie samego podróżowania, pasjonat odkrywania, doktor nauk medycznych Jan Domitrz. Dziękuję za spotkanie.
Dziękuję bardzo.